Wszyscy zastanawiamy się, jaki świat wyłoni się po zwalczeniu pandemii koronawirusa. Czy powrócimy do globalnej wioski ze swobodą podróżowania, czy w niektórych przypadkach zwyciężą tendencje do izolacji. Spójrzmy więc w przeszłość i zobaczmy, jakie argumenty przekonywały niegdyś rządzących, by ograniczać dostęp do swoich państw, a jakie zachęcały, by szukać połączeń z innymi. Z widokiem na Wawel zapraszam. Dziś w programie dr Leszek Sykulski, historyk, politolog, wykładowca Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie oraz dr Dariusz Zdziech, historyk i badacz zmian dziejowych na terenie Pacyfiku. Trzeciego czerwca 1839 roku wysoki cesarski urzędnik Lin Zexu nakazał zniszczenie ponad 1000 ton ładunku opium. Chiny nawoływały wówczas Wielką Brytanię do zaprzestania procederu handlu opium, bardzo dla nich szkodliwego, a polityka izolacji spotkała się z wymuszonym odparciem ze strony Wielkiej Brytanii. Panie doktorze.
W XIX wieku rzeczywiście świat był otwarty na Chiny, mianowicie na produkty chińskie. Natomiast wojny opiumowe wymusiły, aby Chiny otwarły się na świat. I to jest ten okres, w którym rzeczywiście można powiedzieć o przełomie. Przełomie spowodowanym, można powiedzieć, też siłą. Siłą oczywiście mocarstw, ich innowacji, nowoczesności, broni, której Chiny nie posiadały. I stąd też skutek, a mianowicie wynik pierwszej i drugiej wojny opiumowej, czyli przegrana dla Chin.
No a konsekwencje oczywiście tej przegranej były dalekosiężne, dlatego że otwierały państwo na wpływy zewnętrzne, no nie tylko brytyjskie, panie doktorze.
Tak, oczywiście musimy pamiętać o tym, że Chiny w swej polityce izolacjonistycznej trwały przez bardzo długi czas, ale nie możemy zapominać tego, że jeszcze w XV wieku, a konkretnie na początku tego wieku XV, Chiny próbowały wyjść do świata zachodniego konkretnie. Mam tutaj na myśli 7 wielkich wypraw morskich admirała Zheng He, wybitnego dowódcy morskiego, który praktycznie otworzył Chiny nie tylko na basen Oceanu Indyjskiego, ale także można powiedzieć w stronę bliżej Europy, przez wschodnią Afrykę, Zatokę Perską. Kto wie, gdyby nie decyzja późniejszego cesarza Chin i ta decyzja, która zamknęła Chiny i kazała zniszczyć flotę i ograniczyć ją tylko i wyłącznie do okrętów jednomasztowych, jak potoczyłby się świat? Jeszcze do dzisiaj przecież powstają książki, które mówią o tym, że w 1421 roku Chińczycy odkryli jako pierwsi Amerykę, jeszcze przed Krzysztofem Kolumbem. Natomiast oczywiście ta przerwanie tej izolacji wymuszone przez Europejczyków, którzy w 1860 roku, pamiętajmy, zdobyli Pekin. W tym roku będzie obchodzona, można powiedzieć, taka rocznica, 160. rocznica zdobycia Pekinu przez wojska francuskie i brytyjskie. Była tak naprawdę, można powiedzieć, krótkotrwała. Ona oczywiście miała swoje istotne znaczenie i po dziś dzień jest przypominana także w propagandzie chińskiej jako upokorzenie, jako wielkie upokorzenie Chin. Natomiast ona miała wówczas przede wszystkim istotne znaczenie gospodarcze dla państw europejskich.
Wspomniał pan machinę propagandową ze strony chińskiej. Oczywiście taka istniała. Chińczycy skarżyli się na swoją krzywdę, ale była także i druga strona. Druga strona propagandowa również. Przywołuje tutaj ilustrację przedstawiającą Mrs. Noble, czyli kobietę, która stała się rozbitkiem w okresie wojen opiumowych i trafiła w ręce chińskie. Panie doktorze, że wykorzystywano ten przykład, aby pokazywać barbarzyńskość Chin?
Tak, szczególnie w Anne Noble przez 5 miesięcy będąca zakładnikiem chińskim, a przebywała w klatce i tak jest na tej rycinie wskazana. Rzeczywiście to uwłaczało godności białego człowieka, który jechał, tak, płynął do Chin, aby handlować. Natomiast tu się okazuje, że jednak Chiny zamykają takie osoby w klatkach i trzymają je jak zwierzęta, wobec czego brytyjska machina propagandowa jak najszybciej starała się wskazać, jak Biali traktowani są przez Chińczyków i dlaczego ta interwencja wojskowa musi być realizowana.
Tak, izolacja w wydaniu chińskim z XIX wieku była rodzajem obrony przed silniejszym, prawda? Ale także XIX-wieczna koncepcja, znana później jako doktryna Monroe'a amerykańska, miała już inne założenia.
Doktryna Monroe'a przyjęta, czy też ogłoszona oficjalnie 2 grudnia 1823 roku w dorocznym orędziu prezydenta przed kongresem, tak naprawdę ograniczała wpływy państw europejskich. Oczywiście była to wola Stanów Zjednoczonych, aby ograniczyć mocarstwom europejskim dostęp do państw obu Ameryk.
Co pokazuje nam satyra polityczna na naszych ekranach.
Tak, i oczywiście chodziło o to, aby ograniczyć wpływ mocarstw europejskich w obu Amerykach, ale także, mówmy sobie tutaj szczerze, chodziło o to, aby uczynić z obu kontynentów amerykańskich wyłączną strefę wpływów amerykańskich. Amerykanie starali się również tutaj nie ingerować w kolonie, dotychczasowe kolonie europejskie, takie jak Kanada. To był jeden z tych czynników kluczowych, istotnych w samej doktrynie prezydenta Monroe'ego. Natomiast ta doktryna izolacjonistyczna tak naprawdę, która koncentrowała się na tym, aby Stany Zjednoczone ograniczyły swoją politykę zagraniczną tylko i wyłącznie do kontynentów amerykańskich, nie ingerowały wewnętrzne sprawy państw europejskich, po dziś dzień jest w wielu kręgach politycznych, także tych mainstreamowych amerykańskich, przytaczana jako pewna alternatywa wobec dotychczasowej polityki amerykańskiej po zakończeniu zimnej wojny.
Theodore Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych, wykorzystał trochę właśnie założenia, możemy powiedzieć, tej doktryny do tego, aby przeprowadzić politykę amerykańską w Panamie na przykład.
Tak, zgadza się. Natomiast ja chciałbym wspomnieć jeszcze tutaj o takim jednym szczególe, mianowicie o ustawie z 1856 roku, a mianowicie Guano Island Act. Była to ustawa, która mówiła, że każdy Amerykanin może objąć w posiadanie wyspę w dowolnym miejscu na świecie, więc nie skupiając się tylko na obydwu Amerykach, w dowolnym miejscu na świecie, która zawiera guano, tak ważne w tamtym, w XIX wieku, wobec czego jedynym problemem było to, że ta wyspa nie może przynależeć do żadnego z państw europejskich, czyli nie może być w jego posiadaniu. Natomiast w innym wypadku Amerykanie mogą ją zająć. I tak rzeczywiście stało się na Pacyfiku. Bardzo wiele wysp w tym czasie dostało się we władanie Stanów Zjednoczonych.
No, przerzućmy się na nasze tereny. Wielu naszych widzów z pewnością pamięta jeszcze izolacjonizm bloku sowieckiego, nazywanego z drugiej strony, czy ta polityka nazywana żelazną kurtyną. To znów inny sposób myślenia o tym, o zwartości bloku, tak?
Tak, to po II wojnie światowej, po roku 1945, te słynne słowa Winstona Churchilla o żelaznej kurtynie, która podzieliła Europę, są taką pewną przenośnią, pewną alegorią. Blok sowiecki od roku 1955, Układ Warszawski, skutecznie starał się oddzielić od świata kapitalistycznego, właśnie tworząc wszelkiego rodzaju regulacje prawne, administracyjne, wojskowe, aby oddzielić te państwa od krajów kapitalistycznych. I była to forma izolacjonizmu, która miała chronić zarówno spójność ideologiczną, jak i swego rodzaju mentalność ludzi zamieszkujących obóz sowiecki, no, którzy nie powinni widzieć, że w krajach kapitalistycznych ten poziom życia takiego codziennego jest o wiele wyższy.
Jak widzimy, można się izolować, broniąc przed wpływami silniejszych, czy też aby zapewnić swobodę własnych wpływów, czy wreszcie utrzymać karność, zabezpieczyć przed konkurencją idei. A co kierowało tymi, którzy chcieli się łączyć? Gdy jedni widzieli zabezpieczenie swoich interesów w izolacji, inni uważali, że rozwój zapewni im łączenie terenów i skracanie dróg. Tą ścieżką poszły kajzerowskie Niemcy 3 czerwca 1887 roku, rozpoczynając budowę kanału Kilońskiego, którego 125. rocznicę otwarcia nasi sąsiedzi świętują w tym roku. Panie doktorze, otwarcie Niemiec na świat. XIX wiek.
Tak, ale pamiętajmy, że to otwarcie Niemiec na świat miało swoje bardzo istotne podłoże geostrategiczne. Początkowa nazwa tego kanału budowanego w latach 1887-1895 to kanał cesarza Wilhelma. W roku właśnie 1895 ceremonii otwarcia dokonał osobiście cesarz Wilhelm II, który pamiętajmy był wielkim orędownikiem potęgi morskiej Niemiec. Uważał, że należy wybudować ten kanał, a także go następnie pogłębić, bo pamiętajmy, że w latach 1909-1914 kanał został pogłębiony. Ten kanał został wybudowany między innymi po to, właśnie przede wszystkim po to, aby skrócić o około 250 mil morskich drogę łączącą Morze Bałtyckie z Morzem Północnym, tak aby w przypadku wojny z Danią nie musieć opływać Półwyspu Jutlandzkiego, tylko nieco popłynąć po prostu na skróty.
Czyli około 100 kilometrów kanału oszczędza za około 500 kilometrów drogi.
Tak, to prawda. Kanały jak najbardziej łączą i kanał Kiloński, czyli kanał, o którym wspominaliśmy przed chwilką, to tylko jeden z przykładów. Oprócz niego mamy oczywiście kanał Suezki oraz kanał Panamski, zakończony w 1914 roku. I trzeba przyznać, że te kanały rzeczywiście skróciły drogę też i połączyły tereny bardzo od siebie odległe. Można powiedzieć, że takie zaczątki globalnej wioski, tak, ponieważ skrócił się czas dostaw zarówno towarów, jak i osób. Można tutaj przytoczyć chociażby Australię, tak, przed otwarciem kanału Suezkiego podróż z Europy do Australii trwała od 4 do 5 miesięcy. W momencie otwarcia kanału Suezkiego ta podróż skróciła się do zaledwie 45 dni.
No, kanał Kiloński z kanałem Panamskim wspomnianym przez pana łączy no, taka ciekawa sprawa związana z traktatem wersalskim, a mianowicie wtedy nakazano otwarcie kanału Kilońskiego dla statków handlowych wszystkich stron, co nie podobało się Stanom Zjednoczonym, które obawiały się precedensu, który mógłby zaszkodzić ich interesom w kanale Panamskim właśnie.
Tak, to prawda. Kanał Panamski był oczkiem w głowie Stanów Zjednoczonych i z tego też powodu Traktat Wersalski, jak i Liga Narodów, którą można powiedzieć prezydent Wilson prawie współtworzył, pomysł na tą ligę współtworzył, okazały się tematami, które nie zostały przyjęte przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Więc tu można przyznać, że rzeczywiście ochrona swojej własności, jak uważano kanał Panamski, była dla Stanów Zjednoczonych kluczowa.
Nie ma chyba słynniejszego szlaku łączącego na świecie niż szlak jedwabny. Obecnie mamy nawiązania ideowe tak zwanego drugiego jedwabnego szlaku, czy jedwabnego szlaku 2.0, ale to był szlak, który w pewnym momencie zaczął wygasać.
Tak, to był szlak, który zaczął wygasać. Pamiętajmy, że te karawany kupieckie, które łączyły Europę Zachodnią, które łączyły Półwysep Arabski, Bliski Wschód z Chinami, tak naprawdę już do wieku XVII jeszcze miały znaczenie, natomiast później to właśnie floty mocarstw europejskich zaczęły zastępować tradycyjne karawany, te, które szły lądem. Współczesna koncepcja nowego jedwabnego szlaku, przyjęta, czy też propozycja zaproponowana przez prezydenta Chin Xi Jinpinga w 2013 roku ma nawiązywać nieco w warstwie ideowej do tej koncepcji, ale pamiętajmy, że każda koncepcja, nazwijmy to geoekonomiczna, czyli wielka w swojej skali geograficznej pod względem gospodarczym, prędzej czy później przełoży się na kwestie strategiczne, na kwestie polityczne. Nie inaczej jest w przypadku kanału Panamskiego, który przecież był projektem stricte geostrategicznym. Zaproponował jego przekopanie amerykański admirał Alfred Mahan, współtwórca, czy właściwie ojciec współczesnej strategii morskiej Stanów Zjednoczonych. No i w przypadku oczywiście nowego jedwabnego szlaku również jest to koncepcja na poły geopolityczna.
I zawsze tutaj wchodzi polityka. Taki przykład mamy związany z wygaszaniem jedwabnego szlaku i wchodzeniem kompanii wschodnioindyjskich, wielkich organizacji handlowych łączących tym razem drogą morską. Reakcja państw z drugiej strony. To, co widzimy na ekranach, to jest detal 1639 rok, znak holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej, który był pretekstem dla Japończyków do zburzenia magazynu zbudowanego w Hirado. Ten pretekst polegał na tym, że Japończycy uznali, że tym znakiem propaguje się wiarę chrześcijańską, dlatego że jest to 1639 rok od narodzin Chrystusa.
Tak, to prawda. Kalendarz chrześcijański w Japonii w epoki Sakoku był praktycznie nie do przyjęcia. Wobec tego trzeba było wszystko wyburzyć, a Holendrów przenieść w inne miejsce, a mianowicie na sztucznie usypaną wyspę Dejima w Nagasaki. I tam też to było to okno na świat Japonii z Nagasaki, tak naprawdę jedynego miejsca, gdzie w holenderskie można powiedzieć, statki mogły zawijać i sprzedawać produkty z całej Europy, ponieważ tylko Holandia miała wstęp do Japonii.
Dziś Japończycy odbudowali ten magazyn i znajduje się w nim obecnie muzeum, w którym o tych sprawach możemy się dowiadywać, ale ten element religijny również potrafił łączyć. No my mamy taki polski akcent, polską misję w Chinach. Misję na poły religijną, na poły polityczną Michała Bojma.
Tak, oczywiście, mówimy tutaj o wieku XVII, zresztą jezuici, bo Michał Bojm był jezuitą, mają swoją, no taką można powiedzieć, bogatą kartę, jeśli chodzi o krzewienie wiary chrześcijańskiej, o misję. Michał Bojm był tym takim przedstawicielem mającym polskie korzenie, czy nawet także polsko-węgierskie korzenie. Człowiekiem, który ochrzcił jednego z cesarzy chińskich, który był pośrednikiem między stolicą chrześcijaństwa zachodniego, czyli między Watykanem a cesarstwem Chin, to oczywiście w tamtych czasach nie miało większych szans na spełnienie, na ziszczenie się, nie tylko z uwagi na odległość geograficzną, ale także na ten właśnie izolacjonizm chiński, to zamknięcie się Chin. Niemniej jednak misja Michała Bojma z XVII wieku miała ogromne znaczenie dla późniejszych misji chrystianizacyjnych, które kontynuowali na przykład Francuzi, którzy po wojnach opiumowych, o których już wspomnieliśmy, mieli prawo do krzewienia właśnie do krzewienia wiary chrześcijańskiej, do misji chrystianizacyjnych na terytorium Chin.
No, obok izolacjonizmu chińskiego dosyć istotnym chyba czynnikiem niepowodzenia misji Bojma była także niechęć państw europejskich, które wolały handlować, a nie powtarzać kazusu japońskiego. No cóż, pozostały nam bogate dzieła Bojma i między innymi taka, jak widzimy, mapa Chin Michała Bojma. Różne idee łączenia, projekty izolacjonistyczne zderzały się często z potrzebą chwili i bardzo gwałtownymi działaniami. Zwycięstwo floty brytyjskiej w 1759 roku w Zatoce Quiberon uznaje się czasem za pierwszą skuteczną próbę wdrożenia blokady morskiej. Od tego czasu sięgano do tej metody czy środka wielokrotnie.
Bitwa w Zatoce Quiberon, która miała miejsce 20 listopada 1759 roku, była nie tylko kluczową bitwą morską wojny siedmioletniej, ale w ogóle jednym z punktów zwrotnych w rozwoju floty brytyjskiej, w rozwoju, powiedzielibyśmy nawet w przyszłości, Imperium Brytyjskiego. To wielkie starcie, które odbyło się między 23 okrętami liniowymi floty angielskiej i 21 okrętami floty francuskiej, tak naprawdę rozpoczęło blokadę morską Francji. Tutaj Anglicy starali się przede wszystkim doprowadzić do uderzenia wyprzedzającego, ponieważ Francuzi przygotowywali już od dawna inwazję lądową na Wielką Brytanię, no i na Wyspy Brytyjskie, i to miało być swego rodzaju taką bitwą prewencyjną. Okazało się punktem nie tylko zwrotnym wojny siedmioletniej, ale rozpoczęło wiele przykładów w historii Europy właśnie blokad morskich. Ta pierwsza wielka bitwa okazała się wielkim wstępem do tych blokad.
To był tak zwany cudowny rok, bo w tym roku Brytyjczykom wszystko wychodziło, ale blokady morskie, czy one w ogóle się udają?
W sensie geostrategicznym, jeśli spojrzymy na kwestie wielkoprzestrzenne i spojrzymy na tę perspektywę długookresową, to rzeczywiście w fazie krótkookresowej, w fazie jednej bitwy, jednej operacji morskiej, ma to bardzo istotne znaczenie, czasami przesądzające w ogóle o wyniku wojny. Natomiast jeżeli spojrzymy na procesy długofalowe, procesy geopolityczne, to widzimy, że na dłuższą metę tego typu polityka jest polityką nie do utrzymania i doskonale widać to po przykładach chociażby blokady morskiej Francji z okresu wojen napoleońskich, czy blokady morskiej Niemiec, którą prowadziła Wielka Brytania. w okresie I wojny światowej.
Ale czasami blokada morska bywa wykorzystywana do tego, aby jakieś państwo zdecydowanie słabsze zmusić do własnej polityki i z przykładem takiej polityki mieliśmy do czynienia na Hawajach. Widzimy Pałac Królewski na Hawajach, to jest zdjęcie pana doktora. Ciekawa historia.
Tak, ogólnie ciekawostka związana z Pałacem Królewskim. Mianowicie dzisiaj ten Pałac Królewski jest w Stanach Zjednoczonych. Także można powiedzieć, że Stany Zjednoczone, które nigdy nie były monarchią, mają u siebie Pałac Królewski.
Jedyny.
A jak to się zaczęło? Zaczęło to się oczywiście od 1893 roku, kiedy to władze na Hawajach od królowej Liliuokalani, ostatniej królowej Hawajów, przejął Stanford Dole. Stanford Dole i jego wspólnicy, czyli tak naprawdę osoby bardzo zamożne, posiadacze ziemscy na Hawajach, obawiali się, że królowa zmieni konstytucję i wprowadzi większy, można powiedzieć, zysk dla miejscowych kosztem właśnie tych posiadaczy ziemskich, wobec czego postanowili wzniecić rebelię. Tak? Wprowadzono samozwańczy, tymczasowy rząd, który obalił monarchię hawajską. Oczywiście królowa Liliuokalani nie chciała rozlewu krwi. Wiedziała też, że w porcie stacjonuje USS Boston z piechotą amerykańską, piechotą morską. I już tutaj John Stevens, który był ambasadorem, czyli ministrem do spraw Hawajów w Honolulu, wyraźnie powiedział królowej, że jeżeli tylko zrobi coś przeciwko Amerykanom mieszkającym na Hawajach, natychmiast piechota morska z tego okrętu wyjdzie na ląd w Honolulu i przejmie władzę w pałacu w Jolani.
Liliuokalani doczekała się takiego pięknego pomnika, natomiast koniec jej panowania raczej był smutny.
Tak, dokładnie. W 1895 roku jeszcze miała miejsce rebelia rojalistów, którzy chcieli, aby królowa wróciła do władzy, rządziła Hawajami, aby Hawaje z powrotem wróciły do Hawajczyków. Natomiast no, oczywiście ta rebelia musiała upaść. Niestety gunboat diplomacy, która wtedy była toczona przez Stany Zjednoczone, jak widać bardzo dobrym skutkiem, pokonali rebeliantów, a królowa została zamknięta w areszcie domowym, ponieważ u niej też znaleziono broń. No i oczywiście pod warunkiem, że zrzeknie się korony, zwolniono ją z właśnie tego aresztu, a osoby, które były głównie zamieszane w bunt, zostały ułaskawione i uniknęły śmierci.
Panie doktorze, mam takie pytanie, do którego skłaniają mnie wszystkie te przykłady, o których teraz powiedzieliśmy. Czy w świetle przeszłości i stanu dzisiejszych i sił zbrojnych, ale i polityki międzynarodowej, możemy jeszcze oczekiwać tego typu zachowań, a więc blokad morskich albo wymuszania, łamania izolacji? Czy to jest realne? Czy to już tylko nasza przeszłość?
Nie, nie jest to przeszłość. Myślę, że będziemy jeszcze świadkami tego typu prób. Mamy strategiczne przejścia morskie, takie jak Cieśnina Malakka, Cieśniny Sundajskie, które objęte wielką rywalizacją chińsko-amerykańską współczesną są na przysłowiowym celowniku flot obu tych mocarstw i jest wielce prawdopodobne, że tego typu ciśniny morskie, wszelkiego rodzaju przejścia, także lądowe, istotne z punktu widzenia geostrategicznego, będą oczywiście przedmiotem takich czasowych prób, ponieważ tak jak już powiedziałem, z punktu widzenia geopolitycznego, geostrategicznego, długofalowego, docelowo to nie jest skuteczne. Natomiast w perspektywie pojedynczych operacji militarnych czy też wojny gospodarczej możemy być tego świadkami, ale rosnąca rywalizacja w kosmosie, rosnąca rywalizacja astrostrategiczna, myślę, że docelowo wyeliminuje taką groźbę.
O, gdy dwóch robi to samo, to nie zawsze znaczy to samo, dlatego przyglądajmy się uważnie różnym projektom i planom związanym z odmrażaniem gospodarki na świecie i pamiętajmy o przeszłości, gdy jedni będą się chcieli łączyć, a drudzy izolować. My dzisiaj łączyliśmy się z doktorem Dariuszem Zdziechem i doktorem Leszkiem Sykulskim, którym bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mając nadzieję, że po wakacjach bariera izolująca nas już nie będzie miała miejsca. Dziękuję również naszym widzom i do zobaczenia.